Žijeme v dňach ostatečných. I co môžeme povedieť? Pán povedal, kdy nadešla godina jeho cierpienia, že všetko musí sa vyplniť, co je napísané. Ja predtým to čítałem ešte v Evangelii Łukasza. I to właśnie był ten punkt, którego jego uczniowie absolutnie nie zrozumieli. Wszystko inne bardzo dobrze zrozumieli, ale gdy on mówił o tym, że pójdzie do Jeruzalemu i że wpadnie w ręce grzeszników i czy będzie wydany w ręce grzeszników i pogan, tego nie zrozumieli. Przeczytam wam, abyście wiedzieli, że jest tak napisane. Nie mam dzisiaj jakiegoś szczególnego słowa, dlatego przeczytam kilka szczególnych słów. Każde Słowo Boże jest wspaniałe i cudowne i służy ku pouczeniu i zbudowaniu, ku posileniu wiary i do tego, czegokolwiek potrzebujemy. I to, co potrzebujemy, znajdujemy w Słowie Bożym. Ewangelia Łukasza 18, od wiersza 28, ale specjalnie później wiersz 30, od 31. Teraz czytamy z Łukasza 18, od wiersza 28, w pierwszą część. A Piotr rzekł, oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za Tobą. On zaś rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego. To jest ta pierwsza część. Ta druga część od wiersza 31. A wziąwszy z sobą 12, rzekł do nich, oto idziemy do Jeruzalemu i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplwają. A ubiczowawszy, zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni nic z tego nie zrozumieli. I było to słowo zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówiono. Jest to dziwne. Oni wiele zrozumieli. Po tym, gdy tych siedem podobieństw u Mateusza 13 przyniósł, zapytał, czy zrozumieliście to wszystko? Oni powiedzieli głośno, tak, wszystko zrozumieliśmy. A tutaj rozchodziło się o te cierpienia. Rozchodziło się o ten ostatni odcinek, który był naszemu Panu przeznaczony. On powiedział we wszystkich szczegółach, co miało go spotkać, aby nie zbłądzili, aby nie stracili wiary. Wiecie, gdy ktoś jest oklaskiwany, wtedy chętnie się za nim idzie. Gdy tysiące go otaczają, które wołają Hosanna, wtedy odpowiadamy Alleluja i cieszymy się, gdy lud zrywa gałązki z drzew i kładzie na ziemię i także swe własne płaszcze i szaty i tak dalej. I kładzie to na drogę i raduje się. Wtedy wszyscy mogą się radować i cieszyć. Wtedy nie będzie nikogo w tym, w ludzie, który by nie był radosnym. Ale gdy nie ma już tych mas ludu i gdy się odwrócili, a Pan w końcu musi zapytać, czy i wy chcecie ode mnie odejść, wtedy ta sprawa wygląda inaczej. Wtedy nie ma już przyozdobionych ulic. Nie ma już okrzyków Hosanna, Halleluja, chwała Bogu. Wtedy tych okrzyków już nie ma. Wtedy ucichły. Wtedy pozostają tylko ci prawdziwi naśladowcy Jezusa Chrystusa, którzy nie tylko wołają, ale którzy zostali zawołani. Nie tylko naśladują, dlatego że inni naśladują, ale którzy naśladują dlatego, że rozpoznali tego, który powołał ich do swego naśladownictwa. Tutaj Pan powiedział, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. My wiemy, te cierpienia były częścią Jego boskiego zlecenia tutaj na ziemi. Cierpienie, hańba, wszystko należało do tego, aż do zdrady i wydania i ukrzyżowania. Wszystko należało do tego i my nawet nie możemy zapytać, dlaczego Bóg taką upokarzającą drogę wybrał. My byśmy w miejsce Boga z pewnością dla zbawienia wybrali wyniosłą, stojącą ponad wszystkim drogę byśmy wybrali bez szyderstwa, bez hańby, bez opluwania, bez korony cierniowej, bez wszystkiego tego. Ale Bóg wiedział dokładnie, co musiało być uczynione i to uczynił. I tu, jak już czytaliśmy, jest napisane, wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją. Tak mądrzy byli Żydzi, że wydali go poganom. Oni nie chcieli swej ręki przyłożyć do niego, ale wydać go, to tak. I potem przyglądać się, co ci straszni ludzie z nim uczynią. Nie zmieniło się zbyt wiele w nastawieniu ludzi. I tutaj dalej jest napisane. I wyśmieją, i zelżą, i opływają. I ja cieszę się, że Pan nawet te wszystkie szczegóły wypowiedział. Z pewnością. Bo zobaczcie, przenieście się w położenie uczniów. Przekonanie o swoim Panu i Mistrzu. Ślepi otrzymają wzrok, chromi będą chodzić, umarli będą wskrzeszani, a trędowaci będą oczyszczeni. To jest nasz Pan, to jest Mesjasz. On ustanowi swe królestwo. I wiecie, to było ich nadzieją. Ja mogę to udowodnić na podstawie Pisma Świętego, Mateusza 24, te pierwsze trzy wiersze. Kiedy to wszystko się stanie i kiedy Ty to Królestwo Izraela ustanowisz i jaki będzie znak Twego przyjścia? Oni liczyli z tym, że Królestwo będzie ustanowione i ta nadzieja jeszcze jest dzisiaj w nich i to wypełnienie nadejdzie. Ale właśnie wtedy, gdy plan Boży tak daleko się posunie, aby te rzeczy znalazły swe wypełnienie. A więc, jak jest napisane, a ubiczowawszy, zabiją go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I dalej jest napisane w wierszu 34. Lecz oni nic z tego nie zrozumieli. Było przecież jasno powiedziane. Jest napisane, lecz oni nic z tego nie zrozumieli. I było to słowo zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówiono. Właściwie wszystkie te rzeczy były jasno wypowiedziane. Nie potrzeba było żadnego tłumacza albo jakiejś interpretacji. Zostało powiedziane, będą opluwać, będą szydzić, biczować, wydają i poganom i zabiją go. Pomimo to nie zrozumieli tego, dlatego że nie pasowało to do ich konceptu. Oni myśleli podczas, gdy Pan mówił w swych własnych myślach dalej. Oni nie potrafili przenieść się w to, co On im przedkładał i mówił. Dlatego to, co mówiono, zostało im zakrytym. I nie zrozumieli tego. Nie wiem, czy mam rację, ale jestem skłonny do tego, im dłużej, tym więcej, aby wierzyć w to, że wielu Pana nie zrozumieli, wielu nie zrozumiało Pana w tym, co mówił w naszym czasie. Że niektórym pozostało to ciemnym, podczas gdy Pan mówił. I to dzieje się zawsze wtedy, gdy jest się zagłębionym w swoich własnych myślach, podczas gdy On mówi. Podczas gdy On mówił o cierpieniach, szyderstwie i ubiczowaniu, podczas tego myśleli oni już o królestwie, w którym oni będą z Nim razem panować. Kto nie jest przy rzeczy, ten tak czy tak nie zrozumie, co zostało powiedziane. To pozostanie jemu ciemnym. Ja naprawdę mam to wrażenie, gdy chcę się być szczerym, ale z rozmów z niektórymi ludźmi, którzy przez wszystkie te lata siedzieli pod zwiastowaniem i gdy naprawdę przyjdzie na twardo, wtedy powtarzają te rzeczy z pamięci, które mogły być już może 1000 lat stare, ale na pewno 500 lat. I zauważa się dokładnie, że Bóg mówił obok nich. Ale oni wiedzą wszystko? Pomimo to chcą słuchać i ciągle znowu słuchać. I ten problem jest tam, im więcej słuchają, tym mniej rozumieją. Dlatego, że wewnętrznie w ogóle nie są chętni włączyć aparatu słuchowego. Ten aparat jest wyłączony i tam nie ma odbioru. Możecie mieć 3 mikrofony, 4 albo i 50. Gdy nie ma przyłączenia, gdy nie jest włączony odbiór, co wtedy? Wtedy nic nie będzie. Trzeba zrozumieć, że wszystko, co Pan mówił, wszystko to musi być z wiarą przyjęte. Nie tylko to, co chcemy wierzyć, ale to, co Bóg powiedział. W to musimy wierzyć, gdy chcemy się przed Nim ostać. I kto Bogu nie wierzy, czyni Go kłamcą. To było poza tym naszą rozmową z naszym bratem już przedtem. Ten grzech, który określa brat Branham jako grzech, to jest ta niewiara. Ta niewiara nie w Boga. W Boga wierzy także diabeł i drży. Ale niewiara w Słowo Boże, to jest ten punkt. I tutaj należy to miejsce pisma z proroka Ezechiela. Każda dusza, która grzeszy, umrze. Ten grzech duszy to jest niewiara w Słowo Boże. I przez niewiarę przychodzi nieposłuszeństwo, a przez nieposłuszeństwo następuje także przestępstwo. Ale tym kluczem tej łączności z Bogiem jest, ten klucz jest rzeczywiście w tym, żebyśmy Bogu wierzyli. Nie tylko w Boga wierzyli, ale Bogu wierzyli. I gdy Bogu wierzymy, wtedy wierzymy w to, co On powiedział. I wtedy jesteśmy już u Dziejów Apostolskich 3 w łączności z tym, gdzie jest napisane, że Bóg ześle czas odpocznienia i że Jezus pozostanie w niebie aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, wszystkiego tego, co Bóg przez usta proroków wypowiedział. I potem przychodzi to potężne miejsce w Dziejach Apostolskich, 3 rozdział, to powinien by być wiersz 23. I stanie się, że każdy, w niemieckim tłumaczeniu jest, że każda dusza, która by nie słuchała owego proroka, z ludu wytępiona będzie. W wierszu 22 jest napisane, w odniesieniu tej obietnicy, którą wypowiedział Mojżesz, wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. My wiemy wszyscy, że to jest proroctwem na Chrystusa, który także musiał być prorokiem, aby potwierdzić słowo wszystkich proroków i aby osiągnąć wypełnienie przez niego. I każda dusza, i stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała owego proroka, z ludu wytępiona będzie. A więc ta wiara w Boga nie wystarczy. My musimy Bogu wierzyć. I dlatego, że tutaj właśnie Pan jako prorok jest określony i to napomnienie, że każda dusza, która by nie słuchała owego proroka, to jest bardzo ważnym. Nie tylko w Niego jako Zbawiciela, Uzdrowiciela, jako Odkupiciela. Można w różnorodny sposób przyjmować Słowo Boże i wierzyć, słuchać. Jest wystarczająco grzeszników, którzy słuchają słowa Pana o zbawieniu. Są wdzięczni, przyjmują to zbawienie. Są i inni, którzy słuchają słowa Pana jako uzdrowiciela, przyjmują to i zostają uzdrawiani. Ale tutaj rozchodzi się o coś więcej. Tu rozchodzi się o to, aby ci zbawieni, ci uzdrowieni, ci przez Boga powołani i ułaskawieni Jego słuchali we wszystkim, co On proroczo by powiedział, czy mówi, jako kto? Jako ten, który między 7 złotymi świecznikami chodzi. Jako ten mówiący, jako Syn Człowieczy. My to już przebieraliśmy w tych Ewangeliach. Pan jest wyłącznie jako Syn Człowieczy określany w Ewangelii Mateusza przynajmniej 26 razy. Ciągle znowu jest mowa o Synu Człowieczym. Potem, jak było już powiedziane, we wszystkich Ewangeliach, a w listach ani jeden raz już więcej. Od Rzymian, 1 rozdział, aż do Judy, do ostatniego wiersza, już ani raz więcej to wyrażenie Syn Człowieczy. Zawsze Syn Boży. To wszystko ma swoje znaczenie. I potem w objawieniu już nie Syn Boży, ale Jan pisze i widziałem jednego, który wyglądał jak Syn Człowieczy. On chodził, przechadzał się pomiędzy tymi 7 złotymi świecznikami. Syn Boży, Zbawiciel, Odkupiciel, Syn Człowieka, Król. Jeszcze przyjdzie. To. ale Syn Człowieczy proroczo mówiąc w zborze, a więc jesteśmy przy naszym temacie, w każdym okresie czasu zboru było boskie poselstwo, które było wyróżniane, podkreślane. I ci zbawieni, ci uzdrowieni i ułaskawieni musieli podjąć swoją decyzję, czy jako ci, którzy uwierzyli, chcieli tylko zbawienie, dlatego że bali się tego, że piekło im będzie zbyt gorącym, albo czy jako zbawieni byli gotowymi, aby wierzyć Panu. Bo jest napisane, kto Bogu nie wierzy, czyni go kłamcą. Gdzie wtedy się dostaniemy? A więc nie tylko uwierzyć, nie tylko uzdrowienie, nie tylko błogosławieństwa. Każda dusza bez wyjątku, każda dusza, która nie słucha tego proroka, będzie wytępiona z ludu. Bardzo poważna sprawa. Chciałbym jeszcze raz to tutaj podkreślić. Wielu chce być wyratowanych. Jest im robiony strach przed piekłem i są tylko ci całkowicie zahartowani szydercy, którzy po prostu mówią, że chcą na dół, dlatego że tam jest ich więcej i potem będą w tej przewadze i tak dalej. Ale to są tylko ci szydercy. Człowiek, który nosi w sobie trochę bogobojności i wierzy, że ze śmiercią się nie kończy wszystko, ten chce w taki czy inny sposób ujść temu straceniu. To tak po prostu jest. To tak jest w każdej religii, czy to wierzycie, czy nie. Także te pogańskie religie, oni wszyscy chcą, oni zauważają, że w tym życiu nie wystarczyli i tak dalej. Jest im zwiastowane, że kilka razy znowu przyjdą, aby potem proces oczyszczenia, dostąpić procesu oczyszczenia i tak dalej, i aż przejdą gdzieś do nieskończoności. Ale wiemy, że to wszystko są tylko jakieś wyobrażenia. Chciałbym tylko przez to powiedzieć, że ludzie chcą, ale nikt im nie ukazał tej drogi. I to przypomina mi na tą ostatnią sobotę w Berlinie. Nie wiem, czy wam to już mówiłem. Ta dama przy recepcji wyglądała tak, jakby czego szukała i tak dalej. I muszę się trochę uśmiechnąć, ale ja zapytałem ją, czy szuka Boga. I ona powiedziała, tak, bardzo. Ja byłem zaskoczony i powiedziałem, czy pani go już znalazła? Ona powiedziała, tak, ja zagłębiam się obecnie w japońskim buddyzmie. I ja teraz się uśmiecham, ale to nie jest do śmiechu. Nic do śmiechu. Ona szuka Boga i zagłębia się w japońskim buddyzmie. Pomyślałem, szanowna pani, powracam właśnie z Japonii i mogę pani niejedno opowiedzieć. I co mam powiedzieć? Werner był przy tym. I w kilka minut mieliśmy tą rozmowę do rdzenia. I ja po prostu powiedziałem, życie dalsze po śmierci wierzy wielu, ale to nie pomoże nikomu. Ja nie potrzebuję dalszego życia. Ja potrzebuję życie wieczne, aby móc wiecznie żyć. I to szło do rzeczy. I ja chciałem sięgnąć poza tą ladę i żeby się o nią, za nią modlić. A ona powiedziała, nie, ja obejdę to i chciałabym, aby Pan się za mnie pomodlił. I to uczyniliśmy. Istnieją także ludzie, którzy szukają czegoś, ale oni szukają gdzieś na dalekim wschodzie albo gdzieś na zachodzie czy gdziekolwiek. A wina leży w nas, chrześcijaninach, którzy jeszcze nie jesteśmy tam, aby inni zauważyli, że gdzieś coś się dzieje. Nie dlatego, że my coś gdzieś zaczynamy czy robimy, ale żeby Bóg mógł coś uczynić. Ja pragnąłbym działania Bożego, które byłoby tak potężne, aby wszyscy inni mogli to zauważyć. Aby po prostu musieli zapytać, czy musieli powiedzieć. Tam rzeczywiście jest coś innego. Tam nie są jakieś medytacje, nie jakieś wymyślanie w wyobrażeniach, ale tam jest Bóg naprawdę obecny. Czy pragniemy tego wszyscy? Wtedy niechby Bóg to darował, bo tak to było na początku, że ludzie byli błogosławieni i wielu się przyłączało do tego. Tutaj w tym słowie wprowadzającym było nam przeczytane: pamięta wiecznie o przymierzu swoim, o słowie, które dał tysiącznym pokoleniom. To się dokładnie zgadza z tym słowem, że Bóg grzechy ojców odpłaca aż do trzeciego i czwartego pokolenia, ale swoje błogosławieństwo aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Jemu wierzą i ufają. Bóg zgotował błogosławieństwo dla tych, którzy Jemu wierzą. I tutaj ta potrójna struktura, ona mi zawsze tak się podoba. Tutaj jest mowa o tym przymierzu, które zawarł z Abrahamem, o przysiędze swej dla Izaaka i o tym prawie, które potwierdził w Jakubie, Psalm 105, od wiersza 8 do 10. Temu Abrahamowi jedna rzecz, mianowicie tak jak jest napisane, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem. Przez przysięgę poprzysiągł Izaakowi, aby obietnicę i w Jakubie to urzeczywistnił, wypełnił coś cudownego. I w jednym kazaniu brata Branhama istnieją te trzy przebiegi myśli, które są przedstawione. Usprawiedliwienie, uświęcenie, chrzest w Duchem Świętym, obietnica, wiara, urzeczywistnienie obietnicy, którą Bóg darował. Bóg jest Bogiem swego słowa. I tutaj dalej jest napisane w wierszu 11, mówiąc: Tobie dam ziemię Kanaan, w dziedziczne wasze posiadanie. I wiecie tą historię z Kanaanem. Ten najstarszy syn Hama, którego Noe przeklął. I razem z nim ten cały kraj, który potem posiadał, obłożył klątwą. Tylko dlatego, że ktoś myślał, mniemał, że może podnieść przykrycie swego ojca i okazać jego nagość. Możecie przeczytać, jak te rzeczy przybrały swój bieg. My dzisiaj słyszymy o tym obiecanym kraju, który nazywa się Kanaan, ale przeczytajcie, co tam jest napisane i jak to się wszystko rozpoczęło. Czasami to wcale nie jest źle, gdy się te wszystkie przebiegi i rzeczy przeczyta w Piśmie Świętym, aby wiedzieć, dlaczego Bóg później, i ja powiem to po prostu tak, jak to było, dlaczego mógł być tak okrutnym, aby 7 ludów, które nic jemu nie znaczyły, tylko tyle jak komary w kraju. My jako ludzie ze zmysłem sprawiedliwości, my pytamy się: kochany Boże w niebie, Ty powiedziałeś, nie będziesz zabijał oko za oko, ząb za ząb, i potem mówisz po prostu: z powodu Ciebie oddaję ludy. Możecie przeczytać w tym długim kazaniu, czyje to było, myślę, Szczepana, 7 ludów Bóg oddał przeczytam to, nawet gdybym musiał dłużej szukać, abyście wiedzieli, że jest to napisane. O, mam tutaj to, od razu to znalazłem. Dzięki Bogu za to. Dzieje apostolskie 13. Ktoś inny to głosił, myślę. Przypuszczam, że Paweł. Dzieje apostolskie 13. Czy powiedziałem właśnie do Rzymian? Nie. Dobrze. Dzieje apostolskie 13, wiersz 18. I przez lat około 40 cierpliwie znosił ich na pustyni i wytępił 7 narodów z ziemi kanaanejskiej i dał im ziemię ich w dziedzictwo. Nie chcemy tutaj się w to bardziej zagłębiać. Przeczytajcie w pierwszej Mojżeszowej, w 9 rozdziale. Nie będę tu czytał od wiersza 20, wy możecie to czynić. Ja czytam tutaj tylko wiersz 25. I rzekł, niech będzie przeklęty Kanaan. Niech będzie najniższym sługą braci swoich. Potem rzekł, błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Sema, a Kanaan niech będzie sługą jego. Niech da Bóg Jafetowi przestrzeń szeroką i niech zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie sługą ich. Możecie sami przeczytać tą historię. Wiersz 22. A Ham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość ojca swego i opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom. On nie pozostawił to w domu. On nie uczynił tak jak ci oboje, że się odwrócili. I nie odwrócił się i nie położył na nim tego przykrycia, tak jak ci inni to uczynili, ale to, co widział, wyniósł na zewnątrz i opowiadał o tym. I gdy Noe był pijany, nieładne spojrzenie, pijany, odkryty, nieładny widok, ale on nie miał prawa wyjść, aby opowiadać o tym. Powinien był to, co stało się w domu, powinien to tam był zostawić. Powinien był się odwrócić, tak jak ci oboje to uczynili i to przykrycie na niego położyć i w milczeniu odejść. W wierszu 24 jest napisane, a gdy Noe obudził się po upiciu się winem i dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn, rzekł, niech będzie przeklęty Kanaan. My wiemy, tutaj w wierszu 20 jest napisane, Noe, który był rolnikiem, pierwszy założył winnicę. Gdy potem napił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie swoim. Może się każdemu przytrafić, każdemu człowiekowi na ziemi, który nie zna skutków picia wina, temu to wszystko może się przytrafić. Ale wiecie, gdy Noe, i Biblia mówi, gdy Noe obudził się ze swego po upiciu, dobry prorok, on był upity i tam leżał odkryty, ale on, gdy to przeminęło, był natychmiast prorokiem i wypowiedział te prorocze słowa, które jeszcze przez całe pokolenia i dalsze pokolenia później znalazły swoje wypełnienie. Bóg nie dopuści, aby ktoś wyśmiewał się z jego sług i proroków. To jest to słowo, które także brat Schmidt tutaj czytał z psalmu 105, wiersz 15. Niech Nie dotykajcie pomazańców moich i nie czyńcie nic złego prorokom moim. Istnieją przepisy Boże, przykazania Boże, których musimy się trzymać, które musimy w sercu zawrzeć, których nie możemy przestępować, aby nie przewinić się przed Bogiem. Dlaczego mówi Pismo Święte? Kto przyjmuje proroka, dlatego że jest prorokiem, ten otrzyma zapłatę proroka. Dlaczego nie jest napisane o kaznodziei, czy kto wielkiego ewangelistę przyjmie, albo wielkiego mówcę, ten otrzyma zapłatę wielkiego mówcy czy ewangelisty. Ale Pan powiedział, kto proroka przyjmie, dlatego że jest prorokiem, ten otrzyma zapłatę proroka. Ale co będzie z tymi, na których to się tu wypełni, że dotykają proroków, że wyśmiewają pomazańców Bożych i nie myślą w ogóle o tym, aby słuchać tego, co w imieniu Pana mówią. Pomyślmy na proroka Jeremiasza. Tam cała grupa się jemu sprzeciwiała i mówiła, to słowo, które ty w imieniu Pana wypowiedziałeś, tego nie przyjmujemy. Byli tam inni, których słuchano. Bóg ma zawsze ten sam sposób, aby z ludźmi mówić. I On będzie sądził według tego, co ludzie z tym uczynili, co słyszeli. Istnieją ludzie, którzy nie mogą wierzyć, dlatego że sami nie są prawdziwymi. Są tacy. I są także inni, którzy mówią jakieś rzeczy, które się nie zgadzają. I wtedy trzeba rozróżnić, kiedy i jak, albo komu chce się wierzyć. I w przeszłym tygodniu zapytano mnie, czy Bóg naprawdę do mnie przemówił. I ja dzisiaj uśmiecham się z powodu tego, ale ja po prostu wypowiedziałem to moimi ustami. Kto nie może wierzyć, że to tak było, ten nie powinien przychodzić, aby słuchać Słowa Bożego na tym miejscu. Jeżeli bym nie słyszał głosu Bożego, nie stałbym dzisiaj w ogóle tutaj. I w ogóle nie potrzebowałbym mówić jakiejś rzeczy, która się nie zgadza. Ale istnieją tacy ludzie, którzy w tej samej kategorii są i przychodzą i są tak bezczelni i mówią, ja stałem przed słupem ognia. Wtedy mnie to naturalnie przeraża. Wtedy jestem przerażony. Gdy ktoś nie chce mi uwierzyć, że Pan do mnie mówił, to jest jedna sprawa. Ale gdy ktoś inny jeszcze jest tak bezczelny i o sobie samym mówi, ja stałem przed słupem ognia, wtedy nie wie się już, jak można to uporządkować. Ale jak Bóg mi zawsze jest łaskawy dotychczas, zrozumiałem to, jak ten brat to mógł myśleć. To jest tylko moje przyjęcie. To wiem. Ale on może myślał, czy powiesił to zdjęcie z tym słupem ognia na ścianie i stanął przed tym. To może być. Tego nikt nie chce. W to nikt nie chce wątpić, ale tak może każdy stać przed słupem ognia. Tego nie myśli brat Branham, gdy mówi o tym, że człowiek musi mieć Boże powołanie, jak je miał Mojżesz. Wtedy nie myśli jakiejś takiej sprawy, ale naprawdę prawdziwe przeżycie z Bogiem. I ja mówię wam, wszyscy słudzy Boży mieli to przeżycie i to było ich ostoją i wsparciem. W najtrudniejszych doświadczeniach wiedzieli, Pan mnie powołał. Byłem tam, Słyszałem Jego głos. Paweł wiedział nawet, że Pan go w hebrajskim języku do niego przemówił. Kto słyszał głos Pana, ten to wie. Ale potem ci ludzie są, potem tylko dlatego, że są innego mniemania, z jednego momentu na drugi są już na następnym okręcie i mówią potem, mówią sztywno komuś w twarz: ach, słuchaj, Pan przemawiał do wielu, także do Bileama. I to trzeba sobie, trzeba to wysłuchać. Trzeba powiedzieć: tak, to się zgadza, masz rację. I potem cieszy się człowiek z tego, że Pan nie mówił do człowieka jak do Bileama, ale człowiek, który jest zbawiony, temu może inny powiedzieć: słuchaj, to i tamto i to jest jeszcze w twoim życiu. Jak możesz mówić, że jesteś zbawiony? Człowiek, który przez ducha w swoim sercu nosi pewność wiary, temu nie może nikt tego zabrać. Tego można postawić na głowie i na nogach. Ten przeżył tego to z Bogiem i jest załatwione. Tak to jest i z wszystkimi innymi przeżyciami. Czy ktoś mówi: słuchaj, głos Pana nie znaczy jeszcze w ogóle nic. Tam jest tak, że Bileam jest na tej liście. Bileam mnie serdecznie nie interesuje. To był nieobrzezany Moabita, który nic nie miał do czynienia z ludem izraelskim i nie miał żadnej obietnicy. Człowiek, który chciał zaszkodzić ludowi Bożemu. On był więcej wróżbitą i chciał zapłatę wróżbity. Co mamy z takimi rzeczami do czynienia? Chcę wam tylko podać przykłady, co z ludźmi, którzy blisko stali, których się głęboko miłuje. Oni mniemają, że można kogoś tak zranić, dlatego że siedzą na wysokim rumaku i myślą, że mogą z góry spoglądać ze stanowiska sędziego na innych. Nie u Boga. U Boga idzie ta droga w górę przez głębie, przez niziny. Każda droga, która ma skończyć się w górze, musi tutaj na ziemi przechodzić przez najniższe miejsca. Innej drogi na górę nie ma, jak tylko ta droga przez niziny. Ona potem prowadzi w górę. Tak to było z naszym Panem. Wpierw ta hańba, biczowanie, opluwanie i wyśmiewisko, a potem uwielbienie. Ale jak już było powiedziane, jest mi przykro tylko z powodu tych ludzi, którzy sobie coś wyobrażają i to, co oni twierdzą, nie można im tego zaprzeczyć. W innym przypadku grzeszy się przed Bogiem i tak dalej, sobie myślą, ale oni mogą wszystko. To są miary do podwójnej moralności i cały świat w naszych dniach jest pełen tego. Jest mierzone różnymi dwoma różnymi miarami. Wiecie także, że my jako ludzie wszyscy mamy tak skłonności do tego, gdy ludzie, którzy nas miłują, których znamy, którzy są nam bliscy, coś czynią, wtedy jest to w porządku. A gdy inni to czynią, wtedy to nie jest w porządku. Ja mam wiele doświadczeń w tym zakresie i mogę sobie pozwolić tutaj na bardzo dobrą opinię. Jak szybko ludzie swoje mniemania zmieniają, jeżeli nie dotyczy to ich samych, czy ich krewnych, czy tak dalej. Wtedy wygląda ta opinia całkowicie inaczej, niż gdy ich to blisko trafia. Ale kto jest z Boga, ten słucha Słowa Bożego, ten w ogóle nie osądza, ten raduje się, że jego wyrok i kara została włożona na Pana, abyśmy mieli pokój i przez Jego, w Jego ranach jesteśmy uzdrowieni. A więc nie dotykajcie pomazańców moich. I to jest wielka różnica między tymi fałszywymi pomazańcami czasu końca, między tymi fałszywymi Chrystusami i fałszywymi prorokami, którzy tą fałszywą naukę fałszywych proroków przejęli i aż do śmierci tego bronią, a między człowiekiem, który został namaszczony, aby te prawdziwe słowa Boże pod tym samym namaszczeniem, jakie mieli prorocy i apostołowie, przez boską inspirację otrzymali, aby dalej podawać. To jest olbrzymia różnica. Ale ludzie pomylili te role. To jest naprawdę tak. To jest ta podwójna moralność naszego czasu. Ludzie mylą te role i sami nie mogą się odnaleźć. Dzięki Bogu, że On nas nie będzie osądzał według wyroku ludzi. On jest sprawiedliwym Bogiem, prawdziwym Bogiem. On zna tych swoich. On wie, kogo posyła i On wie, co czyni. I my jesteśmy przekonani o tym, tam, gdzie jest zgodność zwiastowania, tam rozchodzi się o tego samego Ducha Świętego, który prowadzi do tych samych biblijnych prawd. Tam, gdzie rzeczy się nie zgadzają i nie podporządkowują się Bogu i Jego Słowu, tam są inne duchy, które tam działają. Jak już było powiedziane, te wyroki, które mają nas trafić, nie trafiają nas, ale w nas jest głęboki ból i żal o każdego człowieka, który swój język tak szybko używa, aby swój wyrok wypowiedzieć. Nie mój, ale swój. Każdy wypowiada swój własny wyrok. Każdy. Według słów Twoich będziesz usprawiedliwiony, według słów Twoich będziesz osądzony, przeklęty. I tak jak innego osądzamy, czy zarządzamy, tak będziemy osądzeni i uporządkowani. Bóg ma swoją drogę ze swoim ludem aż do naszych dni. I jak już było powiedziane, gdy to jest Bóg, który zawołał, który posłał, który dał zlecenie, wtedy jest pełna zgodność od Mojżesza aż do objawienia. Zgodność z prorokami, z apostołami, zgodność z tym, co Bóg przez służbę brata Branhama w naszych dniach darował. Wtedy należymy do tych, którzy zważają na to, co Pan, który przechadza się pomiędzy siedmioma świecznikami, mówi. Wtedy mamy z tym Słowem Bożym do czynienia. Nie z jakimiś rozmowami ludzkimi, ale ze Słowem Bożym. I my jesteśmy wdzięczni za to, że On jasno i całkowicie wyraźnie przemówił. Powiedział, już nie w zagadkach, już nie w podobieństwach, ale jak to w Ewangelii Jana 16 mówi, tego dnia to rozpoznacie, będę mówił otwarcie do was. I jest to jedno miejsce w Ewangelii Jana, także tu będzie lepiej, gdybym to znalazł i żebym to mógł przeczytać. Ewangelia Jana 16 to jest. Ewangelia Jana 16 rozdział od wiersza 25. To powiedziałem wam w przypowieściach, czy w podobieństwach. Nadchodzi godzina, gdy już nie w podobieństwach będę do was mówił, lecz wyraźnie o Ojcu oznajmię wam. Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że ja prosić będę Ojca za was, albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego, że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Czy mam te słowa z Jana 17 przeczytać? I żeście uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. U Jana 17, 22, tutaj czytaliśmy w środę. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Jakie miejsce czytaliśmy jeszcze w środę? Tak. Myślę tutaj wiersz 21. Dziękuję. Tutaj wiedziałem, że coś brakuje. Wiersz 21 jeszcze. Aby wszyscy byli jedno. To właśnie czytałem. Jana 17, wiersz 3. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Nie chcemy tutaj jeszcze dalej się w tym zagłębiać. Jedno jest jasne. Pan wpierw mówił w podobieństwach. Oni nie zrozumieli. On mówił o Ojcu w niebie i powiedział: Ojcze, Ty we mnie, a ja w Tobie. Ten sam Bóg, który był w niebie, ten sam Bóg był w Chrystusie. Bo Bóg jest Duchem i jest Wszechobecny. Ten sam Bóg, który zajmuje mieszkanie w naszych sercach przez wiarę. On dzisiaj także jest w niebie. On jest także na ziemi. On jest Wszechobecny. Bóg i Jego Słowo, Słowo Boże, musi być właściwie zrozumiane. Wtedy potrzebujemy namaszczenia Ducha Świętego, które nas prowadzi do wszelkiej prawdy. Tak jak ten mówiący, tak i ci słuchacze. To samo słowo, to samo pouczenie. Co to było? Ja to tutaj już czasami mówiłem, gdy prorocy ich służbę wykonywali, wielu słuchało. Gdy Pan mówił i działał, wielu tego dożyło. Tak to było i w naszej generacji. W służbie brata Branhama. Miliony widziały, słyszały, co Bóg uczynił. I co pozostało? Ci, których Bóg wywołał, którzy nie tylko tego drogiego Zbawiciela chcieli mieć jako ratunek przed ogniem, ale którzy Go jako Pana w ich życiu przyjęli. Panie, decyduj Ty, bądź Ty Panem w moim życiu. Wy znacie to kazanie brata Branhama odnośnie tego. My zakończamy tą samą myślą, którą już rozpatrywaliśmy. Pan przechadza się pomiędzy siedmioma złotymi świecznikami jako Syn Człowieczy, a więc znowu prorocza część. I nasz brat, który dzisiaj jest tutaj z Malawi, przez 10 dni brał udział w europejskiej konferencji Billego Grahama w Amsterdamie i można by zapytać, co się w nim dzieje. On miał tylko jedno pragnienie, dwa pragnienia miał, życzenia, gdy był w Malawi. Miał jedno życzenie, aby kogoś znaleźć, kto zapłaciłby mu ten bilet. I ta była ta sprawa w Amsterdamie, ten właściwy osioł, na którym można było galopować, ale gdy tam dotarł, miał drugie pragnienie, aby tutaj przyjechać. Dokładnie wiedział, że tam nie należał. Powinniśmy stać się bardziej wdzięcznymi. Nie chcę nic więcej mówić. Powinniśmy być więcej wdzięcznymi. Bóg nam nie tylko zbawienie i uzdrowienie, nie tylko odkupienie darował. On nam, jako swoim zbawionym, darował dostęp do swego tronu łaski. I Jego świeżo objawione słowo od tronu, że możemy w to wierzyć, aby nasza dusza żyła, a nie umarła. Każda dusza, która nie słucha tego proroka, tego Pana, tego Syna Człowieczego, który mówi, umrze. Każda dusza umrze. Dlatego jest ta obietnica, to napomnienie w łączności z tą obietnicą. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha tego, co Duch mówi do zborów. On jako Syn Człowieczy przechadza się między siedmioma złotymi świecznikami. Ma w swej prawicy tych siedmiu aniołów. Posłał ich, mówił przez nich. I ten Duch Boży, który przez tych posłańców Bożych to Słowo Boże wypowiada, żąda od nas, abyśmy słuchali tego, co Duch mówi do zborów. Istnieje wielu, którzy słuchali brata Branhama. Ten jeden wysłuchał to i drugi tamto zrozumiał, drugi coś całkowicie innego. Tych jest wielu, ale istnieje jeszcze jedna trzoda, którzy nie tylko słuchali Branham. Oni tego Ducha Bożego ze wszystkich tych kazań wysłuchali i Duch ich do wszelkiej prawdy wprowadził. I do tych ludzi możemy z łaski należeć. Ja wiem nawet, że należymy do nich. Tego nie potrzebujemy długo badać. Łaska i jeszcze raz łaska. Jemu, żywemu Bogu, który nam ten najlepszy los darował. Chcemy dzisiaj Jemu w krótkich modlitwach przynieść najgłębszą wdzięczność. Amen. Powstańmy do tego. Ojcze Niebieski, z całego serca dziękuję Tobie za ten przywilej, że możemy być zgromadzeni w Twojej obecności i słuchać słów z ust Twoich, przyjmować je i wierzyć, aby nasza dusza ożyła. Ach, wierny Panie, Twoje słowo jest naszym duchowym pokarmem, jest światłem, jest życiem. Ach, Panie, my dziękujemy Tobie. I jak nasz umiłowany brat już się modlił, wszystko się zgadza, dlatego że Ty mówiłeś, działałeś, wołałeś, posłałeś, o Panie. My dziękujemy Tobie za to. Mój Boże, kto się odważy szydzić z Ciebie? Ty jesteś wyniosły ponad wszystko, pełen majestatu i chwały. My dziękujemy Tobie za to. I w naszych dniach zatroszczyłeś się o to, aby jasne zwiastowanie, jasne zrozumienie Twego słowa w zgodności ze wszystkimi prorokami i apostołami Twemu ludowi zostało darowane. Ach, my dziękujemy Tobie, uwielbiamy Ciebie i wywyższamy Ciebie. Przyjmij nas wszystkich, Pobłogosław nas, wierny Panie. Stwórz coś nowego. Spraw coś nowego. My pragniemy to poselstwo zbawienia, uzdrowienia i pouczenia i tą proroczą część w równowadze nieść, aby jeszcze wielu było osiągniętych i przyłączyło się Tobie, żywemu Bogu. Dziękujemy za wszystko w imieniu Jezusa. Amen.